Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś naszym gościem jest dr Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu.
Dziś chciałbym porozmawiać o sprawie energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej, także Polski. Chciałbym porozmawiać mianowicie o gazociągu Nord Stream 2, wokół którego wiele kontrowersji, wiele pewnie też mitów narosło. Bez wątpienia te ostatnie tygodnie są szczególne dla tej inwestycji, jej postrzegania, jej pewnych perspektyw w związku z tym dla sektora energetycznego w Europie Środkowej. Ale zacznę od tego, że też wiele osób pyta mnie, o co chodzi w sprawie Nord Stream 2, skąd tyle hałasu o jakąś rurę w Bałtyku. Oczywiście nie każdy musi to rozumieć i chciałbym dlatego zacząć naszą rozmowę od pewnego wyjaśnienia, czym jest Nord Stream 2. Właściwie pewnie też trzeba sięgnąć do tej pierwszej inwestycji Nord Stream, gazociągu północnego. I właściwie dlaczego tak wiele kontrowersji towarzyszy tym inwestycjom?
Tak, jeżeli chodzi tutaj o Nord Stream 2, faktycznie zarówno ta druga inwestycja, jak i pierwsza jest bardzo kontrowersyjna z tego powodu, że po prostu tak naprawdę uniezależnia, jakby zapewnia jakby dostawy rosyjskiego gazu ziemnego z Rosji bezpośrednio do Niemiec. On tak naprawdę, ten gazociąg, omija państwa tranzytowe, które do tej pory pełniły taką funkcję, tutaj przede wszystkim Białoruś, Polska, ale także Ukraina, przede wszystkim tak naprawdę Ukraina. I ten gazociąg właśnie Nord Stream 2, którego rozpoczęto budowę w 2015 roku, zainicjowano jego tutaj budowę, jego celem jest właśnie zapewnienie tych dostaw bezpośrednio do Niemiec. Jego zdolności przesyłowe są olbrzymie, 55 miliardów metrów sześciennych. Razem z tym pierwszą inwestycją, która powstała w 2005 roku, Nord Stream 1, jest to kolejne 55 miliardów metrów sześciennych, więc przez Morze Bałtyckie będą przechodzić cztery nitki dwóch gazociągów o łącznych zdolnościach przesyłowych 110 miliardów metrów sześciennych. To jest olbrzymia ilość gazu ziemnego. Europa się tak naprawdę uzależnia w dalszym ciągu od Rosji i tutaj kontrowersje są przede wszystkim takie, że właśnie jakby omija się i tutaj państwa tranzytowe i powoduje, że jest groźba wstrzymania dostaw właśnie gazu ziemnego z Rosji do tych państw, o których wspomniałem.
Skąd zatem decyzja o tym, żeby rozpocząć inwestycje, która omija te państwa tranzytowe? No bo niespecjalnie tajemnicą jest, że budowanie gazociągu na morzu z ekonomicznego punktu widzenia nie może być korzystniejsze niż budowanie gazociągu lądowego.
Tak, zgadza się zdecydowanie. Pod względem finansowym jest to drogi projekt, który tak naprawdę nie ma uzasadnienia ekonomicznego, zarówno w trakcie jakby tutaj budowy pierwszej nitki tego gazociągu, jakby pierwszej linii, jak i teraz gazociągu Nord Stream 2. Również podnosi się ten właśnie jakby argument. Natomiast niewątpliwie jakby tutaj kwestie ekonomiczne nie grają aż tak olbrzymiej roli. Tutaj przede wszystkim względy polityczne, tak? Chęć tak naprawdę bliższej współpracy niemiecko-rosyjskiej, uniezależnienie się Rosji od państw tranzytowych. No to są te takie jakby kluczowe jakby elementy, które jakby służą temu gazociągowi. Oczywiście jakby tutaj jakby za budową gazociągu i przeciw jest wiele tutaj argumentów. Każdy z tych państw, zarówno Rosja, Niemcy, jak i też tutaj państwa Europy Środkowej, mają właśnie jakby ku temu swoje jakieś tutaj argumenty, tak? Czy budować, czy też nie budować. No jest wiele takich elementów.
Do tych jeszcze argumentów ekonomicznych należy też dodać, że to oczywiście trzeba mieć świadomość pewnej skali, ale jak rozumiem, też ma to jakieś znaczenie przy tych wysokich kosztach budowy samego gazociągu. No i właśnie zmianie przesyłu, jednak odchodzi ten tranzyt, a to też są niemałe koszty, które w jakiś sposób, przynajmniej w części, rekompensują tą bardzo drogą inwestycję na Morzu Bałtyckim.
W jakimś zakresie tak, natomiast też trzeba pamiętać, że jakby w momencie wybudowania zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2 inwestor musi pieniądze w jakiś sposób, te zainwestowane, musi w jakiś sposób odzyskać. I tak naprawdę, gdyby nie regulacje Unii Europejskiej i jakby zapewnienie większej takiej przejrzystości tego przede wszystkim planowanego właśnie i budowanego Nord Stream 2, to tak naprawdę jakby te koszty mogą być przerzucane na odbiorcę końcowego, więc ten gaz finalnie i tak może być droższy. Tutaj regulacje Unii Europejskiej i poddanie tutaj przede wszystkim... planowane poddanie Nord Stream 2 regulacjom Unii Europejskiej trzeciemu pakietowi energetycznemu sprawi, że taryfy chociażby jakby przesyłowe będą bardziej przejrzyste i chociażby dostęp do stron trzecich będzie zapewniony, więc te koszty w jakiś sposób tutaj inwestor będzie mógł w ograniczonym zakresie sobie po prostu przerzucać na odbiorców końcowych.
Czy odbiorca końcowy odczuje w jakiś sposób różnicę? Czy tutaj właśnie może to mieć jakieś znaczenie na tą końcową cenę?
Znaczy to zależy tak naprawdę, bo i tak wiadomo, że ten gaz będzie trafiał na rynek niemiecki. Tak naprawdę mocno rośnie rola tak naprawdę Niemiec, które stają się tak naprawdę hubem gazowym w tej części Europy. 70% gazu ziemnego dostarczanego do Europy przez Rosję będzie właśnie przez terytorium Niemiec. Natomiast czy mogą wzrosnąć ceny? Trudno to powiedzieć, bo tak naprawdę ceny są mocno uwarunkowane jakby sytuacją międzynarodową. Tą, jak się kształtują ceny na giełdach towarowych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy w Holandii. I tutaj jakby jest to dosyć problematyczne, też nie wiadomo, w jaki sposób będą formułowane i jakby zawierane kontrakty gazowe, bo one mogą być indeksowane do ropy naftowej, mogą być do produktów, a mogą być praktycznie jakby w zależności właśnie od tych wspomnianych przeze mnie giełd towarowych, więc to jest akurat trudne jakby do określenia, czy na pewno
wzrośnie. Wiemy też, że przy negocjowaniu tych kontraktów, bo zdaje się mamy też doświadczenie swoje polskie, też niejednokrotnie polityka ma znaczenie.
Tak, zdecydowanie. W większym zakresie w państwach Europy Środkowej, natomiast w państwach zachodnich to są zwykłe kontrakty, które są zawierane. Tutaj chociażby w przypadku Polski mamy jeszcze umowy międzynarodowe, tak, międzyrządowe. Natomiast w tych, jeżeli chodzi o kontrakty gazowe w Europie Zachodniej, to one mają charakter stricte handlowy, więc nie bierze się pod uwagę tego aż tak mocno aspektu politycznego.
To jeśli chodzi o jeszcze te aspekty techniczne, gazociąg, który no właśnie łączy Rosję z Niemcami, a co dalej? Z tym gazem?
Tak. Jeżeli chodzi o Nord Stream 1, który już powstał, tutaj gaz jest rozdysponowany dwoma gazociągami. Gazociąg NEL, który jest tak naprawdę kierowany z Niemiec do bardziej na zachód. On ma akurat tutaj zdolność 20 miliardów metrów sześciennych. Natomiast drugi jest jeszcze gazociąg Opal, który ma zdolność przesyłową 35 miliardów metrów sześciennych i on jest skierowany na południe Niemiec i tak naprawdę do granicy niemiecko-czeskiej. Natomiast, więc jakby w takim kierunku w tej chwili jakby jest rozdysponowany gaz ziemny, natomiast planowany gazociąg Nord Stream 2, który jeszcze oczywiście jakby czeka na ukończenie, on tutaj gazociągiem Eugal, który już powstał w kwietniu tego roku, cały gaz będzie właśnie kierowany na południe Niemiec. Co też tak naprawdę jakby pokazuje, że to nie jest, jakby strona niemiecka i rosyjska często podnosiły, że to jest gaz dla Europy Zachodniej. To oczywiście jest nieprawda. Jeżeli 55 miliardów metrów sześciennych zarówno Nord Stream 2, jak i później gazociągi Eugal jest kierowane na południe Europy. To jest ewidentnie gaz, który ma trafić do Europy Środkowej, do Czech, do Słowacji i tak naprawdę ominąć Ukrainę.
No właśnie, myślę, że w tej sprawie też warto rozprawiać się z takimi mitami, które często towarzyszą tej dyskusji. Bez wątpienia jakby o znaczeniu, także dla Polski znaczeniu strategicznym. Wspomniał pan doktor właśnie o tym, że ta inwestycja trwa już kilka lat, do 2015 roku. No, można powiedzieć tak, widzimy te deklaracje o tym, że ona ma się zakończyć do końca sierpnia, przynajmniej te kwestie stricte związane z kładzeniem tej drugiej nitki. Natomiast skąd akurat taki długi czas? No bo wiemy, że były też perturbacje, było wstrzymanie robót. To wszystko, na to wszystko działała też oczywiście polityka, także ta międzynarodowa, naciski unijne, europejskie, więc ten proces trwa dłużej niż pierwotnie zakładano.
Tak, zgadza się. Zarówno proces sam jest wydłużony, jak i jego koszty rosną automatycznie. Ten proces został wydłużony przede wszystkim stanowiskiem strony duńskiej. Pierwotnie tutaj gazociąg miał być budowany na tutaj w wodach, jakby morzu terytorialnym tutaj Danii. Jednak w 2017 roku Dania zmieniła prawo, jakby wskazała, że tutaj może, jeżeli chodzi o gazociągi, czy w ogóle inwestycje, które są budowane na jej terytorium i też jakby w wodach, może po prostu wskazać, że dany projekt jest po prostu pod względem strategicznym dla niej niekorzystny i wtedy by wstrzymał budowę. Więc tutaj inwestor zmienił trasę przebiegu gazociągu i ostatecznie właśnie jakby gazociąg przebiega tutaj trochę jakby w innym kształcie jest ten gazociąg. To po prostu spowodowało właśnie jakby te opóźnienia prawie 2,5 roku. W kolejnym etapie to już jakby Duńczycy nie byli w stanie jakby blokować, tak? Już pewne
procedury. Maszyna
zgadza się.
Działała i
wszystko musi być zgodnie z prawem, wszystkie procedury, inwestor jakby tutaj spełnił, zmienił trasę przebiegu gazociągu, więc w ostateczności nie pozostawało akurat tutaj Duńczykom nic jakby do zrobić. Musieli po prostu tutaj wydać zgodę na budowę. Natomiast w dalszej kolejności tutaj sankcje Stanów Zjednoczonych, one jakby można powiedzieć też wstrzymały tutaj właśnie budowę gazociągu. No ale jakby wiadomo, jakby zmiana administracji tutaj w Stanach Zjednoczonych jakby spowodowała jakby zmianę podejścia przede wszystkim do tej inwestycji.
Oczywiście do tej zmiany podejścia też będziemy wracać w tej naszej dzisiejszej rozmowy. Zresztą na przestrzeni tych ostatnich lat zmieniło się także pewne podejście decydentów w Niemczech do tej sprawy z różnych powodów, ale jeszcze chciałbym dopytać o to, kto właściwie stoi za tym gazociągiem? Bo oczywiście mówimy Rosja, w domyśle Gazprom, tak? No z drugiej strony oczywiście strona niemiecka. Ale jak to jest? No bo to są pewne tylko hasła, prawda? Bo stoją to konkretne firmy, konkretne interesy.
Tak, zgadza się. Po stronie tutaj rosyjskiej jest to firma Gazprom, natomiast po stronie tutaj jakby drugiej, po stronie europejskiej, po stronie niemieckiej są to firmy między innymi Aion Rurgas, firmy Shell, więc jakby tych firm zachodnich jest kilka, które jakby odpowiadają za budowę. Natomiast tak naprawdę trzeba tutaj powiedzieć, że interesy jakby wynikają, z czegoś one wynikają, bo te firmy, które akurat w tej chwili jakby inwestują, one jakby liczą na konkretne zyski i to wynika też jakby z pewnej tendencji, która ma miejsce w Europie, a więc rosnącego zapotrzebowania na gaz ziemny. Więc
w tym aspekcie tutaj jest kwestia tylko i wyłącznie interesu ekonomicznego się liczy.
Znaczy dla tych firm zachodnich oczywiście, że tak. Tutaj przede wszystkim jest bardzo mocne lobby niemieckich przedsiębiorstw. To tak naprawdę też wynika z pewnych jakby w rankach międzynarodowych. Gazociąg Nord Stream 1, kiedy powstawał, nastąpiła też w 2005 roku rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone stały się oprócz tutaj jednym z największych producentów gazu ziemnego, ale też ropy naftowej. I tak naprawdę wiele firm niemieckich po prostu zdecydowało się, przede wszystkim chemicznych, zdecydowało się przenieść swoje inwestycje na tutaj do Stanów Zjednoczonych. I to tak naprawdę spowodowało, że w obawie o to, że przemysł niemiecki nie będzie miał tutaj dostępu do taniego gazu ziemnego, czy w ogóle surowców energetycznych, no zdecydowano się właśnie między nimi na jakby lobowanie i na realizację tej inwestycji. Inna sprawa, że też trzeba pamiętać, że jakby tutaj polityka klimatyczna Niemiec idzie w kierunku, żeby ograniczać przede wszystkim węgiel. Oczywiście to już jest hasło jakby w całej Unii Europejskiej, ale też Niemcy zrezygnowały z energii jądrowej. W przyszłym roku nastąpi jakby całkowite zamknięcie ostatniej elektrowni, więc w tej sytuacji jedynym źródłem jakby pozyskiwania tutaj energii, tak, jakby tym podstawowym, będzie właśnie gaz ziemny. Tak?
To jeszcze pozostając właśnie w kwestiach tych parametrów technicznych, może nie są one najistotniejsze, ale też pokazują skalę i zasięg tej inwestycji, 55 miliardów metrów sześciennych, ale właściwie mamy do czynienia z najdłuższym, zdaje się, morskim gazociągiem na świecie.
Tak, tak, zgadza się. Zarówno Nord Stream 1, jak i Nord Stream 2 są najdłuższymi gazociągami podmorskimi na świecie. Wcześniej taki gazociąg Langled, który przebiegał z Norwegii do Wielkiej Brytanii, był najdłuższy, ale faktycznie obydwa dwa gazociągi w okolicach 1200 kilometrów są najdłuższymi właśnie podmorskimi na świecie.
A to też, jak rozumiem, oznacza, że to jest oczywiście ogromne przedsięwzięcie, nie tylko infrastrukturalne, takie logistyczne, znaczy nie tylko biznesowe, ale właśnie te infrastrukturalne, logistyczne i technologiczne, no bo no tutaj już, jak rozumiem, najnowocześniejsze metody wchodzą w grę.
Tak, znaczy wcześniej zdecydowanie, natomiast sankcje Stanów Zjednoczonych spowodowały, że kilka firm się wycofało, między innymi tutaj firma Saipem, jeden z największych, jeżeli nie największy i najbardziej znaczący podmiot, firma na rynku, która właśnie zajmuje się układaniem gazociągów, z uwagi na sankcje musiała się wycofać. Natomiast Rosjanie mają swoje doświadczenia, bo chociażby w 2005 roku oddali do eksploatacji gazociąg Blue Stream, który przebiega pod Morzem Czarnym, więc tutaj jakby ich doświadczenia jakby w budowie tego typu gazociągów są dosyć duże, no ale właśnie w kontekście tego Nord Stream 2 faktycznie ostatnie jakby sankcje Stanów Zjednoczonych spowodowały, że te firmy zachodnie się wycofały i Rosjanie musieli tutaj dokończyć gazociąg swoimi siłami.
Jeszcze no właśnie kwestia porównania. Też swego czasu wiele mówiliśmy, bo to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego Polski przede wszystkim o tej inwestycji Baltic Pipe. No ale właśnie, żeby pokazać skalę, tam zdaje się 10 miliardów metrów sześciennych przesyłu. No w kontekście 55 to pokazuje, jaka jest różnica i jaka skala.
Tak, zgadza się. No i dodać jeszcze do tego Nord Stream 1, czyli łącznie 55 miliardów, czyli tak naprawdę jeden i drugi gazociąg 110 miliardów, no to jest faktycznie Baltic Pipe jest 10 razy mniejszy.
Ogromna inwestycja, ogromne wyzwania ekonomiczne, gospodarcze, no ale tak jak wiemy, także i polityczne, bo to one dzisiaj budzą najwięcej kontrowersji, najwięcej emocji, także między innymi o tym będziemy rozmawiać dziś nadal w Studiu Wschodnim. Ja tylko przypomnę, dziś naszym gościem jest dr Michał Paszkowski z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.